Przystanek Kultura.
Czas Akademii Ku Czci i orderów od pierwszego sekretarza PZPR na szczęście przeminął. Pojawiła się za to konkurencja i walka o widza. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a dzień dobry, mówi Maciej Kucharski. Wczoraj, 27 marca, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Dzisiaj w Przystanku Kultura zajmiemy się kondycją teatru w Wielkopolsce. Z dyrektor Joanną Nowak porozmawiamy o wielkich zmianach w teatrze w Gnieźnie. Michał Merczyński opowie o digitalizowaniu telewizyjnych realizacji spektakli teatralnych, o teatrze ofowym i tym utrzymywanym z publicznych pieniędzy mówić będzie dyrektor Paweł Szkotak. Natomiast teatrolog profesor Juliusz Tyszka uspokoi, że nie ma mowy o czymś takim jak śmierć teatru. Na koniec w Mieście Zaginionym wybierzemy się do Kalisza i zajrzymy do zabytkowego budynku teatralnego tuż przy Miejskim Parku. Tymczasem zabawiać nas będą Tiger Lilies.
Bino, dwarfs, and dancing bears, and midgets with full body hair.
Przystanek Kultura.
O szalonym przedstawieniu śpiewali Tiger Lilies. Kogoż tam nie było, mężczyzna z ptasią głową, bliźniaki syjamskie, tańczący niedźwiedź i albinoskie karły. Warto pamiętać, że historia teatru to nie tylko starożytna Grecja, ale także średniowieczne jarmarczne widowiska. Ten rok jest szczególny, hucznie obchodzimy 250. urodziny teatru publicznego w Polsce, stulecie narodzin Kantora. Poza tym, przypominam, 27 dzień marca to Międzynarodowy Dzień Teatru. Jaka jest kondycja teatru w Wielkopolsce? Czy ludzie jeszcze chodzą do teatru? Mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie zna Martyna Niecińska. Dzień dobry.
Dzień dobry. To teraz się okaże, czy państwo chodzą, czy byli państwo wczoraj. Jeżeli tak, to przed spektaklem usłyszeli państwo orędzie, o napisanie którego poproszono polskiego reżysera Krzysztofa Warlikowskiego. To naprawdę ogromne wyróżnienie, ponieważ ten list był odczytywany w teatrach na całym świecie.
A Warlikowski pisał w nim m.in. mistrzów dla teatru najłatwiej znaleźć z dala od teatru. To zwykle ci, których nie zajmuje teatr jako machina do reprodukowania klisz i konwencji.
Pod tym listem mógłby się podpisać także dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu Paweł Szkotak, choć jemu przyświeca taki cel.
Myślę, że koncepcja teatru wynika bezpośrednio z koncepcji człowieka. Moja koncepcja człowieka, którego chciałbym pokazywać, którego chciałbym uczynić bohaterem w Teatrze Polskim, to koncepcja człowieka, który nawet jeśli traci nadzieję, przegrywa, upada, to zawsze jest gdzieś tam na końcu wiara w to, że on się jednak może podnieść. I myślę, że takie widzenie człowieka powoduje, że ludzie chcą do teatru wracać, a po wyjściu z teatru czują się bliżej siebie.
Kiedy czułaś się bliżej siebie po wyjściu z teatru?
Chyba po antywesternie Ewy Kaczmarek w Scenie Roboczej. A ty?
A mnie bardzo poruszył Obwód głowy w Teatrze Nowym w Poznaniu.
A wracając do zadań, które stawiają sobie twórcy teatrów, to na pewno frekwencja. Teatr Polski szczyci się wysoką, 95-procentową widownią i tym, że ma w swoim repertuarze dramaty Szekspira. Paweł Szkotak zwraca także uwagę na to, że teatr instytucjonalny powinien wspierać młodych twórców.
Tych zadań jest sporo różnych, no ale jednym z ważnych bardzo zadań, które realizujemy od 8 lat, to jest specjalna opieka współczesną polską dramaturgią. Myślę o konkursie, który organizujemy, Metafory rzeczywistości, ale to nie tylko konkurs, który co roku wyłania nowe teksty. Co roku mamy około 200 tekstów napisanych, przysłanych dla nas, przeczytanych. Część z nich potem jest selekcjonowana i jak wiadomo, 3 najlepsze pokazywane są w ramach finału, a potem 1 albo 2 są pokazywane w ramach już normalnych takich wydarzeń scenicznych, wchodzą do repertuaru, ale mnie bardzo cieszy to, że nie tylko te spektakle są pokazywane tu w Poznaniu, ale także w innych teatrach w Polsce, a nawet jeden z naszych tekstów udało się, to jest wielki sukces Anny Wakulik, autorki, ten tekst powędrował aż do Londynu, do Royal Court, czyli do tego najważniejszego miejsca na świecie, jeśli chodzi o współczesną dramaturgię. Do tego nowego obrazu współczesnego polskiego teatru, w którym nowi autorzy, współcześni autorzy, to już nie tylko Różewicz i Mrożek, ale cała plejada innych autorów, mam wrażenie, że dokładamy bardzo ważną cegiełkę.
No kolejna cegiełka to festiwal Bliscy Nieznajomi, także organizowany co roku. Zapraszacie teatry z całej Polski. I jaki obraz teatru wyłania się z kolei z tego wydarzenia?
Pomysł na to mieliśmy taki, żeby pokazywać w Poznaniu takie spektakle, które są wartościowe, ważne, nie są komercyjne. I od samego początku chciałem, żeby to było wydarzenie tematyczne, to znaczy każda edycja tego festiwalu jest zogniskowana wokół jakiegoś tematu. To jest może dobra okazja, żeby zdradzić, jaki będzie temat następnej edycji. Tytuł tej następnej edycji to One. Będziemy się zajmować fenomenem kobiecości, kobietami w teatrze, ale także w życiu, we współczesności, w historii. Szereg fantastycznych przedstawień tutaj pokażemy. Teatrów, które są lubiane przez naszych widzów, bo będzie oczywiście także Teatr Stary z Anną Dymną. Mi sprawia satysfakcję ogromną to, że bilety się rozchodzą bardzo szybko na ten festiwal. One też nigdy nie są bardzo drogie, ale też lubią do nas przyjeżdżać artyści. Teatr Stary jest częstym gościem i to myślę, że jest takie ważne wydarzenie, dlatego że w ten sposób pokazujemy taki trochę teatr w pigułce. Poznań nie ma takiego wydarzenia teatralnego, jeśli chodzi o repertuarowy teatr dla dorosłych.
Bliscy nieznajomi będą mieli w tym roku kobiecą twarz, którą zobaczymy już niedługo, bo jeszcze przed wakacjami.
Skoro mówimy dzisiaj o teatrze, to nie możemy zapomnieć, że stoi on na dwóch nogach, repertuarowej i offowej. Choć od jakiegoś czasu te dwie sfery się przenikają. Artyści kojarzeni z teatrem alternatywnym zostają dyrektorami publicznych instytucji. Wystarczy tutaj wspomnieć Jana Klatę czy Grzegorza Jarzynę. Paweł Szkotak też od kilku lat łączy te dwa światy. Jest dyrektorem finansowanego przez miasto Teatru Polskiego i offowego Teatru Biuro Podróży.
To są światy, które się uzupełniają i myślę, że można się wiele nauczyć w każdym z tych światów i potem te doświadczenia wykorzystać. Teatr Biuro Podróży, który założyłem 20, pewnie tam, nie wiem ile lat, 7 temu, to jest trochę inna praca, bo pracuje się w sposób taki, który jest związany z większą możliwością ryzyka, odkrywania nowych światów. W dużej mierze to jest teatr plenerowy. Bardzo dużo jeżdżenia po świecie całym, bo w ciągu tych wszystkich lat wszystkie kontynenty odwiedziliśmy. Bardzo często praca w innym języku, często praca z aktorami z innych krajów. Ostatni duży projekt w Indiach realizowaliśmy z aktorami stamtąd. Moi koledzy już beze mnie, bo część swojej aktywności realizują też niezależnie, wrócili właśnie z Petersburga, gdzie brali udział w takim międzynarodowym projekcie. To są różne doświadczenia. Ja nie ukrywam, że jak gdzieś jeżdżę po świecie, to też podpatruję, jak teatr jest realizowany w innych krajach i szereg pomysłów, no takich choćby jak pomysł z sprzedażą foteli u nas w Teatrze Polskim w Poznaniu. To się przyznaje, że to jest pomysł podpatrzony w National Theatre w Londynie na przykład. Także staram się czerpać z różnych doświadczeń, podpatrywać. Ważne są też te kontakty z ludźmi, którzy pracują w teatrach w innych krajach, sposoby pracy, nowe teksty i tak dalej. Także to wszystko razem na siebie oddziaływuje.
Mamy też w Poznaniu jeden teatr, który można by nazwać offowym i repertuarowym zarazem. To jest prywatny teatr Marka Zgańskiego, Mój Teatr. Rok temu z okazji Dnia Teatru Marek Zgański powiedział na naszej antenie, że ma wrażenie, iż w Poznaniu teatr jest rozpięty pomiędzy dwoma skrajnościami. Z jednej strony spektakle agencyjne z aktorami serialowymi, a z drugiej eksperymenty. Zgańskiemu brakuje teatru środka, może dlatego w swoim teatrze stara się unikać wysokiego C, słów Polska, Bóg, honor, ojczyzna, skupia się na takich sprawach, które są dla każdego odczuwalne, na relacjach między ludźmi zanurzonymi w codzienności.
Przystanek Kultura.
W całej Polsce z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru przez kilka dni trwa akcja Dotknij Teatru. Można wziąć udział w przechadzkach teatralnych, przeglądzie etiud, w warsztatach i przede wszystkim pokazach spektakli. Dotknąć teatru, zobaczyć spektakl można oczywiście przez cały rok i to bez wychodzenia z domu. Na stronie ninateka.gov.pl znajdują się nagrania najważniejszych spektakli z krajowych scen. Zarchiwizowanych materiałów stale przybywa, podkreśla dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego, w skrócie Nina Michał Merczyński.
Jak dzisiaj Państwo wejdziecie na Ninatekę, to znajdziecie tam około 50 spektakli teatralnych w całości. Są to spektakle bardzo różnorodne, od Jana Klaty, poprzez Grzegorza Jarzynę, Krzysztofa Warlikowskiego, Krystiana Lupę, ale też Piotra Cieplaka, też Ani Augustynowicz, więc jakby różne gatunki czy różne style w tych odsłonach, w tych spektaklach możecie Państwo zobaczyć. Ta kolekcja 50 spektakli zostanie wzbogacona i powstanie taka specjalna kolekcja polskiego teatru, jak te, które od paru lat tworzymy, jeśli chodzi o polskich kompozytorów. Pod koniec roku zapraszam na Ninatekę i tam zobaczycie Państwo około kilkudziesięciu kolejnych spektakli, ale z archiwum Teatru Telewizji, specjalnie zdigitalizowanych, przygotowanych, jak również usłyszycie kilkadziesiąt spektakli Teatru Polskiego Radia. Tego wyboru dokonywaliśmy wspólnie z dyrekcją Teatru Telewizji, z dyrekcją Teatru Polskiego Radia. No jest to jakiś rodzaj przekroju, też różnych estetyk, różnych legendarnych spektakli, które miały miejsce. No na pewno będzie Noc Listopadowa Andrzeja Wajdy z wspaniałą kantatą. Na pewno będą Dziady z Finarskiego. Na pewno będzie też Rewizor Gogola w reżyserii Jerzego Gruzy. To tak tylko przypominam tych kilka spektakli z dawniejszych lat. Ale będzie też specjalna kolekcja poświęcona Tadeuszowi Kantorowi. Po pierwsze wspólnie z Krikoteką wydajemy ponownie Umarłą klasę. Przypomnę, że ten spektakl został zarejestrowany w takiej filmowej wersji przez pana Andrzeja Wajdę, więc sam w sobie już jest też, ma też wartość nie tylko zapisu, ale no pewnego autonomicznego jakiegoś dzieła audiowizualnego. Jak również wszystkie kolejne spektakle, które od Umarłej klasy Kantor realizował, więc Wielopole i wszystkie kolejne, zostaną zdigitalizowane i zremasteryzowane i będą też stanowiły część tego portalu. Więc będziecie Państwo mieli niezłą gratkę na koniec roku.
I jaka jest oglądalność? Czy ludzie korzystają z tych zasobów?
Ludzie korzystają w sposób niebywały. To jest około 2,5 miliona wejść w skali roku. Co roku właściwie ilość użytkowników powiększa się o 100%. No i dla wielu osób to jest taka telewizja XXI wieku, naprawdę.
A co najczęściej oglądają?
Najczęściej oglądają właśnie te duże formy, czyli spektakle teatralne, czy opery, bo też ich kilka tam mamy. Bo to jest coś, do czego no nie można dotrzeć, no to na przykład, żeby zobaczyć Wymazywanie Lupy, 6-godzinny spektakl, no to dzisiaj tym jedynym miejscem jest Ninateka.
Wymazywanie jest w trzech częściach, bo to bardzo długi spektakl. Michał Merczyński jest też dyrektorem Festiwalu Malta, który nie tylko pokazuje, ale także produkuje spektakle. W tym roku w czerwcu zobaczymy operę Czarodziejska Góra w reżyserii Andrzeja Chyry. Za scenografię odpowiada Mirosław Bałka, a muzykę skomponował Paweł Mykieta. Zapowiada się więc duże wydarzenie. Na razie więcej pan dyrektor zdradzić nie chciał.
No, zapowiada się nie tylko duże wydarzenie i duża rzecz, ale zapewne i długa, bo Tomasz Mann, przypomnę, opisał rozterki swoich bohaterów, w tym Madame Szuszu i Kastorpa, w dwóch grubych tomach. No a jeśli chodzi o tajemnice, to oczywiście nie wiemy, czy dyrektorzy wielkopolskich teatrów zachowają swoje posady. Niedługo kończy się kadencja dyrektora Teatru Nowego Piotra Kruszczyńskiego i Teatru Wielkiego Renaty Borowskiej-Juszczyńskiej. Ponadto niektóre teatry nadal nie mają swoich lokali. Na siedzibę wciąż czeka Polski Teatr Tańca i Scena Robocza.
Teraz opuśćmy na chwilę Poznań i przenieśmy się do Gniezna. Tamtejszy teatr imienia Fredry jednych szokuje, innych obraża, a jeszcze innych przyciąga. Placówka z ponad 40-letnią tradycją od półtora roku ma nową dyrekcję, która dość radykalnie postawiła na zmiany w teatrze. Do tej pory teatr imienia Aleksandra Fredry był kojarzony z bezpiecznym repertuarem lekturowym. Teraz to się zmieniło, mówi dyrektor Joanna Nowak.
No łatwo nie było, no bo tego rodzaju działania raz, że wymagają czasu, też zmiany pewnych oczekiwań, przyzwyczajeń, zwłaszcza w sytuacji, kiedy teatr działał przez 20 kilka lat w jednej niezmienionej formule artystycznej i estetycznej, więc wszelkie zmiany na pewno są trudne.
Ostatnie premiery, jak na przykład Nie w tym dniu słońce nigdy nie świeci, została przyjęta ta premiera owacjami na stojąco. Teraz też dobre recenzje po zjednoczeniu dwóch Korei, ale początki łatwe nie były.
Ponieważ no, zdecydowaliśmy się pierwszą naszą premierą, czyli Między nami dobrze jest Masłowskiej, zaatakować bardziej radykalnie.
No właśnie, bo widzowie narzekali wtedy na sporą ilość inwektyw, która pojawia się na deskach teatru.
Język teatru się zmienia, język dramatu, który jest wystawiany na scenach współczesnego, się zmienia. I nawet najbardziej zasłużony teatr z dłuższą historią nawet niż Gnieźnieński nie może tego procesu nie zauważać, bo albo będziemy odpowiadać na to, co się dzieje we współczesnej sztuce i podążać za jej zmianami, albo zastygniemy w jakimś skansenie i muzeum. Stąd też zmiana repertuaru, sięganie po dramat mniej lub bardziej współczesny. Jeżeli zwracanie się do klasyki, to raczej do klasyki dwudziestowiecznego dramatu, tak jak Kto się boi Virginia Woolf. Piszą dla nas specjalnie tekst teksty nowi autorzy, tak jak Malina Prześluga czy Artur Pałyga właśnie. Przekładają dla nas nowe sztuki albo stare sztuki, ale nowym językiem, tak jak Jacek Poniedziałek czy właśnie Mariola Odzimkowska w Zjednoczeniu Dwóch Korei. No chcemy, żeby ten teatr żył, stąd też nie ograniczanie się tylko i wyłącznie do premier, ale akcje okołopremierowe, spotkania, rozmowy, dyskusje. No chcemy, żeby teatr był po prostu centrum kulturowym Gniezna, a nie tylko świątynią słowa, do której się przychodziło na premiery uroczyste.
Być może teatr stracił starszych widzów, którzy byli przyzwyczajeni do klasyki, ale zyskał nowych, zapewnia dyrektor Nowak.
Udało nam się przeciągnąć już publiczność, która nigdy do tej pory do teatru nie chodziła, bo albo nie była zainteresowana, albo odbierała teatr jako element edukacji szkolnej, z którą się szczęśliwie już pożegnała i do teatru uznała, że nie wróci i trzeba było przekonać, że jednak teatr to nie jest tylko suplement do lekcji języka polskiego i omówienia lektury, bo tak się naprawdę rozmowy z ludźmi młodymi, którzy już wyszli z obowiązku szkolnego, mówią, no ja w teatrze to ja już byłem, ja chodziłem ze szkołą do teatru i ja już dziękuję, więcej nie przyjdę. I próba przekonania tych ludzi, że może to być zupełnie inna forma spędzania wolnego czasu niż nudne i obowiązkowe odhaczanie lektur, no to wymaga dużo pracy, ale wymaga właśnie mówienia do widza językiem współczesnym. A nie oszukujmy się, literatura współczesna też się posługuje wulgaryzmami.
A szkoły się na was nie obraziły?
Szkoły się początkowo obraziły i można powiedzieć, że zgorszyły, zwłaszcza po tej Masłowskiej. Potem po Moście nad Doliną też, no dlaczego nastoletni uczniowie używają wulgaryzmów? No, wystarczy przejść się do pierwszego lepszego internatu, gdzie młodzi ludzie przebywają i raczej tam się nie mówi językiem Adama Mickiewicza, no nie ma co udawać. I jeżeli chcemy opisywać prawdziwe rzeczy, prawdziwe bolączki, prawdziwe problemy młodych ludzi i starszych, no to musimy mówić ich językiem. Tylko wtedy ich zainteresujemy. Oczywiście ja jestem absolutnym przeciwnikiem epatowania wulgaryzmami na gością tylko po to, żeby wywołać jakąś sensację i poruszenie i skandalik. Natomiast jeżeli jest to integralna część ekspresji artystycznej, no to jest to konieczne.
Z okazji Światowego Dnia Teatru Teatr w Gnieźnie organizuje warsztaty, które nawiązują do najnowszej produkcji Zjednoczenie Dwóch Korei w reżyserii Łukasza Gajdzisa. To podobno innowacyjna metoda doświadczenia teatru i świetny sposób na obudzenie w sobie aktywnej postawy widza, uczestnika. Warsztaty są też niepowtarzalną okazją, by odnaleźć się na scenie pełnej rekwizytów w niezwykłej konstrukcji scenograficznej, a tym samym trafić do świata bohaterów przedstawienia. Tak przekonują organizatorzy.
O Gnieźnieńskim Teatrze i nie tylko porozmawiam już za chwilę z kolejnym gościem, teatrologiem, profesorem Juliuszem Tyszką. Martyna Nicińska szukała odpowiedzi na pytanie, jaka jest kondycja teatru w Wielkopolsce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A teraz cofamy się w czasie. Wybitna aktorka Kalina Jędrusik zaśpiewa o tym, że nie chce spać. Piosenka pochodzi ze spektaklu Śniadanie u Tiffany'ego z 1965 roku. Muzykę napisał Krzysztof Komeda.
Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba.
Przystanek Kultura.
Na spotkanie z kolejnym gościem wybrałem się do baraku, a jest to chyba jeden z najbardziej kulturalnych baraków w całym Poznaniu. Mieści się w nim siedziba teatru Strefa Ciszy i chyba nie ma lepszego miejsca, by porozmawiać o kondycji teatru. Teatr Strefa Ciszy istnieje od ponad 20 lat, stale obecny jest w polskim życiu teatralnym i nadal ma coś ważnego do powiedzenia. W kulturalnym baraku przy ulicy Grunwaldzkiej spotykam się z profesorem Juliuszem Tyszką, teatrologiem, kulturoznawcą, kierownikiem Zakładu Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa OM. Ponadto jesteś redaktorem i współredaktorem książek z zakresu historii teatru i teatru współczesnego oraz recenzentem portalu teatralny.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, wszystkie dane się zgadzają.
To dobrze, zainstalowaliśmy się w siedzibie ofowego teatru, ale ja chciałbym na początek namówić Cię na taką ogólną refleksję dotyczącą teatru instytucjonalnego, utrzymywanego z publicznych pieniędzy. Sporo podróżujesz i po Polsce, i po Wielkopolsce, recenzujesz mnóstwo przedstawień. W jakiej kondycji znajduje się ten teatr utrzymywany z państwowych bądź z samorządowych pieniędzy?
Myślę, że ten teatr ma się dobrze, ma się przynajmniej całkiem nieźle. Z tych wszystkich premier, które oglądam w Kaliszu, w Gnieźnie, a również w sąsiednim województwie lubuskim, w Zielonej Górze i Gorzowie, z moich obserwacji wynika, że po prostu ten średni poziom teatru publicznego plasuje się w górnej strefie stanów średnich albo w dolnej stanów wyższych. Bywają oczywiście premiery gorsze, słabsze, bywają lepsze, ale generalnie no nie ma się czego wstydzić, naprawdę.
Pytam o to dlatego, że w pewnym momencie po tym przełomie pojawiło się takie niebezpieczeństwo, że teatry, które zapatrzone są w te słupki frekwencji, pójdą jednak na lep takiej komercji, farsy, takiej, która będzie po prostu nabijała publiczność. Zdaje się, że to niebezpieczeństwo jednak ominęliśmy.
Przed przełomem, w tym okresie, który pamiętam, lata 70., lata 80., niebezpieczeństwo tkwiło się w tym, co Małgorzata Dziewulska określiła jako teatr zdradzonego przymierza, czyli rozminięcie się oczekiwań publiczności, tej, która kupuje bilety z własnej woli, publiczności inteligenckiej, z tym, co teatr ma do zaoferowania, ponieważ jest zorientowany na grupy zorganizowane, w tym zwłaszcza te dofinansowywane przez ówczesne związki zawodowe, czy jest zorientowany na produkcję lektur szkolnych na żywo, że tak powiem, dla szkół. Wtedy kupowano bilety na przysłowiową balladynę na Hondach, wielką ikonę teatru lekturowego, ale jednak rozrywkowego, trochę ambitnego, a trochę komercyjnego.
Adam Hanuszkiewicz, przypomnijmy.
Tak, był reżyserem tego spektaklu. Wracając do głównego toku wywodu, myślę, że w tej chwili te tendencje się zrównoważyły. To znaczy jest to taki porządny teatr mieszczański, nazwijmy to. Natomiast widzę tutaj pewne niebezpieczeństwo jednak obsunięcia się w komercję, które jest podyktowane oczywiście względami ekonomicznymi. Jak przejrzymy repertuary wszystkich teatrów w Polsce, to właściwie królują tam dwa tytuły, Mayday i Szalone Nożyczki, prawda? Ale z drugiej strony ja nie mogę się znęcać nad dyrekcjami teatrów, które muszą równoważyć budżet i które też muszą zyskać pewną akceptację społeczną. One robią głęboki wypad w stronę tej masowej publiczności, ale jednocześnie muszę powiedzieć z dużym ukontentowaniem z punktu widzenia konesera teatralnego, że również usiłują edukować widzów nie tylko poprzez inscenizację lektur szkolnych, ale także przez pewne ambitne zamierzenia. Tutaj zdecydowanie bym wyróżnił Teatr Gnieźnieński.
No właśnie, chciałem cię o to zapytać, bo to jest chyba jeden z takich najbardziej radykalnych eksperymentów, które się zdarzył tutaj w Wielkopolsce. Jednak całkowicie zostały odwrócone priorytety w tym teatrze za dyrekcji Joanny Nowak i Łukasza Gajdzisa. Jak ci się podoba ten eksperyment?
Ważne jest tutaj zderzenie bardzo brutalne z oczekiwaniami lokalnej publiczności, która była za Tomasza Szymańskiego przyzwyczajona do właśnie teatru lektur szkolnych przede wszystkim. Jak spojrzymy na przykład na spektakle dla dzieci, które tam można obejrzeć, albo na ostatnią premierę Spowiedź masochisty, no to ten teatr rzeczywiście zyskał wysoki poziom i widać też, że zespół odczuwa pewną satysfakcję z możliwości zagrania w tego typu spektaklach, uzyskania jakiegoś żywego odzewu wśród publiczności, także tej szkolnej, młodzieżowej, która przecież dominuje na widowni, co na pewno będzie napędzało proces wzajemnego porozumienia między publicznością a teatrem. No i być może ten przełom, mam nadzieję, nastąpi. Bardzo naprawdę cenię tę postawę dyrekcji Teatru Gnieźnieńskiego, bo jest ona konsekwentna i idzie w dobrą stronę i przede wszystkim niemalże nie popełniają błędów.
Ale mam wrażenie, że Magda Gruszczyńska w Kaliszu jednak nie poszła taką radykalną drogą. Tam jakby to się trochę inaczej odbywa.
Jak przypomnimy sobie inscenizację Fantazego, czy zupełnie odjechaną premierę dla dzieci Diabełek Pawełek, no to trzeba powiedzieć, że tutaj ten radykalizm zdecydowanie widać. Natomiast chcę powiedzieć, że ostatnia premiera tego teatru, spektakl dla tak zwanych najnajów, czyli publiczności najmłodszej, najmłodszej, od 0 do 3 lat, wzbudził moją dużą aprobatę, czemu zresztą dałem wyraz w recenzji. Ja myślę, że Magda bardzo dobrze się zabezpieczyła, ponieważ powierzyła realizację tego spektaklu chyba najlepszej ekspertce w kraju, czyli Alicji Morawskiej-Rubczak, no i wygrała na tym.
Zajrzyjmy jeszcze na chwilę do Poznania. Sporo zmian zaproponował chyba też Piotr Kruszczyński w Teatrze Nowym w Poznaniu. Tu się pojawiły prezydentki, które były takim dosyć mocnym uderzeniem. No, pojawiło się też kilka innych rzeczy. Czy nie sądzisz, że Piotr Kruszczyński w ten sposób jednak zniechęci tą dawną publiczność Teatru Nowego?
Sięgnijmy tutaj do historii przedkorinowskiej, że tak powiem, tego teatru, czyli długoletniej dyrekcji Izabeli Cywińskiej. Cywińska przecież też sporo ryzykowała. Raz wygrywała, raz przegrywała, ale na przykład wpuściła Janusza Wiśniewskiego, co było zupełnie jakimś odjechanym manewrem, zwłaszcza, że Wiśniewski przecież zadebiutował w 1982 roku, czyli w szalejącym stanie wojennym, jakimś spektaklem kompletnie nieadekwatnym wobec całej sytuacji. No i proszę, i wygrała na tym, więc myślę, że Piotr Kruszczyński na tym tle wypada całkiem łagodnie, chociaż muszę powiedzieć, że sporo tutaj jest błędów repertuarowych, jakichś decyzji chybionych. No, widać, że strzelają, ale nie zawsze trafiają. Szereg niepowodzeń w tym przedsięwzięciu nie bierze się z faktu samego przyjęcia tej konkretnej linii, bo ona wydaje mi się słuszna, tylko po prostu te decyzje repertuarowe i osobowe nie zawsze moim zdaniem są trafione, no ale to jest prawo do błędu każdej dyrekcji. Ogromnym sukcesem było powierzenie Zbigniewowi Brzozie reżyserii Obwodu Głowy, wstrząsający wspaniały spektakl, mocno zanurzony przecież w lokalnym kontekście, w lokalnej historii, co jest też pewnym znakiem rozpoznawczym Teatru Nowego aktualnie. Ja będę z ogromnym zainteresowaniem i sympatią obserwował dalsze poczynania tej dyrekcji.
Zróbmy jeszcze taką małą wycieczkę w strefę ofową, czyli jak wygląda teraz sytuacja teatrów ofowych, no bo zdaje się, że one się też nieźle mają. No my rozmawiamy akurat w baraku Strefy Ciszy, która całkiem dzielnie od 20 lat realizuje rozmaite swoje koncepcje. Jak wygląda ta scena teatru ofowego teraz w Polsce?
W Polsce trudno mi powiedzieć, ponieważ troszkę ją straciłem z oczu. Natomiast w Wielkopolsce, w tym zwłaszcza w Poznaniu, ma się oczywiście dobrze. Z tym, że od dziesięcioleci podkreślam ten prosty, banalny fakt, że znaczną część energii ci niesamowicie twórczy ludzie poświęcają po prostu na przeżycie, na połączenie starań o przeżycie z realizacją swoich pomysłów artystycznych. Pisał o tym w bardzo pięknym tekście Teatr 107 Lech Raczak parę lat temu, że gdyby jeden budżet teatru, dowolnego teatru dramatyczno-repertuarowego czy lalkowego, nie mówiąc już o muzycznych, przeznaczyć na całość teatru alternatywnego w całej Polsce, to nagle okazałoby się, że mamy szalenie istotną przeciwwagę dla teatru instytucjonalnego. Tak się nie dzieje. Teatr Strefa Ciszy, nie wiem, czy nie zostanie z tego baraku, w którym jesteśmy, wyrzucony za parę miesięcy. Nie ma na razie widoków na jakąś nową siedzibę. Gdyby naprawdę choć odrobinę wpompować dotacji w te zespoły, to ich twórcza energia, która ich rozsadza, a która musi być pożytkowana właśnie na zabiegi poświęcone przeżyciu, po prostu rozsadziłaby, jestem przekonany, teatralny Poznań i mielibyśmy wielkie boom albo big bang.
Jesteś wykładowcą uniwersyteckim, masz kontakt ze studentami w Poznaniu, na UAM. Powiedz, jakiego teatru oczekują studenci? Czego oni oczekują może w teatrze?
Już troszeczkę w moich zajęciach oddaliłem się od teatru, poszedłem w stronę performansu, czyli szerzej rozumianego i widowiska, i formy występu. Natomiast tak jak widzę, widuję studentów na widowniach, no to ich zainteresowania są rozłożone równo, z tym, że no, charakterystyczne jest jednak to, że oni częściej niż ludzie starsi w średnim wieku zaglądają do teatrów alternatywnych i ofowych.
Jednak mimo wszystko.
No tak, tak. To są często teatry robione przez ich kolegów, rówieśników, a poza tym no, ta chłonność młodości, od której zacząłem, jest tutaj bardzo ważnym czynnikiem.
W czasach nowych mediów, przekazów satelitarnych live z Nowego Jorku czy Londynu, ogromnej dostępności DVD. Zresztą przed chwilą Michał Merczyński powiedział w naszym programie, że korzystanie z cyfrowych zasobów, tak zwanej niny, rośnie rocznie o 100% i to na ogół ludzie oglądają faktycznie te duże rzeczy, duże widowiska, na przykład jak wymazywanie lupy, które trwa 6 godzin. No właśnie, to jaka jest przyszłość w takim razie tego żywego teatru, jeżeli mamy tyle możliwości?
Po pierwsze, wieszczy się kryzys teatru, od kiedy pamiętam, od kiedy się tym tematem interesuję, i wieszczy się koniec teatru, myślę, od czasów Platona, więc tutaj jestem dziwnie spokojny, że to bezpośrednie spotkanie, bezpośrednia wymiana emocji, impulsów, sygnałów, która nie jest zapośredniczona przez żadne medium, w tym zwłaszcza elektroniczne, zawsze będzie obiektem żywego zainteresowania. Tyle, że pewnie grono publiczności będzie ciut mniejsze. Tak jak kino zabrało teatrowi ogromną rzeszę widzów, którzy oczekiwali po prostu widowiska, ciągu obrazów, naśladowania rzeczywistości. No to są takie najprostsze oczekiwania względem widowisk. Tak teraz być może wszelkie formy widowisk zmediatyzowanych odbiorą znowu jakąś część publiczności, ale ja myślę, że tak czy inaczej te 7% populacji będzie zainteresowane teatrem niezależnie od rodzajów konkurencji, które na pewno będą narastać, przyrastać, zagrażać teatrowi, ale tu jestem dziwnie spokojny. Spotkanie oko w oko z innym, oddzielonym barierą fikcji od nas, ale współobecnym jednak, to jest nadal ogromny impuls, taki żywotny, ogromna atrakcja.
Niech ta nadzieja wyrażona przez profesora Tyszkę zakończy naszą rozmowę, a przypomnę, że rozmawiałem z profesorem Juliuszem Tyszką, teatrologiem, może tak tę kwestię ujmijmy, a rozmawialiśmy w baraku Teatru Strefa Ciszy przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Der Hölle brenne, wer sich davon was verspricht, ob nur ne besoffene Henne mehr verbrannt wird oder nicht, ob nur ne besoffene Henne mehr verbrannt wird oder nicht, wenn ich in der Hölle brenne, wer sich davon was verspricht.
Miasto zaginione. Miejsca, które warto odwiedzić, zanim znikną.
To była słynna aktorka Gisela May i piekielna ballada Kurta Weila ze słowami Bertolda Brechta, a teraz z Berlina przenosimy się do Kalisza. Jest tam Danuta Senkiewicz i jej gość Piotr Sobolewski.
Dziś w zaginionym mieście Kaliski Teatr. Gmach przecudnej urody, gmach, którym kaliszanie się szczycą, ale ten budynek to nie jest ten teatr, który stał w tym miejscu od samego początku. Obecny teatr, obecny budynek teatru to historia XX wieku.
Tak, obecny budynek teatru to jest trzeci budynek teatralny w tym miejscu, a tak ściśle rzecz biorąc to w ogóle historia teatru kaliskiego zaczęła się w zupełnie innym miejscu i o wiele wcześniej. Jeśli Państwo pozwolą, troszeczkę przybliżę tą rzecz. Mianowicie, no, teatr w Kaliszu miał miejsce już w XV praktycznie wieku, kiedy w czasie wizyt dworu Jagieły w Kaliskim Zamku dawano przedstawienia teatralne. Później przecież mieliśmy przedstawienia teatralne Żaków z Kaliskiego Kolegium Jezuickiego w XVII wieku. To były podobno bardzo dobre, profesjonalne przedstawienia. No ale w znaczeniu nowożytnym twórcą teatru w Kaliszu, jak i w ogóle narodowej sceny był oczywiście Wojciech Bogusławski. W 1800 roku przyjechał ze swoją trupą do Kalisza. Na terenach poduchackich, w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się taka dość znana kamienica Przechadzkiego na rogu Babinki i Placu Kilińskiego, postawił budę, której dał pierwsze przedstawienia. Na tyle się spodobały one Kaliszanom, że zaczęli lobbować za teatrem. No zresztą Bogusławski jeszcze przyjeżdżał wielokrotnie, później rozbudował tą swoją budę, powstało coś troszkę większego, ponoć na 500 osób z muru pruskiego. A zresztą Bogusławski zapisał się również, że tak powiem, w obyczajowej historii miasta. Miał tu, a jakże, kochankę, która nie wiem, czy z nieszczęśliwej miłości zmarła dość młodo. I co było ewenementem, mimo że wówczas zawód aktorek nie cieszył się zbytnią estymą, została pochowana w podziemiach kościoła świętego Mikołaja. oficjalny pogrzeb otrzymała, co być może wówczas bulwersowało. No ale my nie o tym. Kiedy już ta Buda na przedmieściu toruńskim, bo tak się to wówczas nazywało, zaczęła się rozpadać, no Kaliszanie chcieli mieć teatr. Na początku nie bardzo się to układało, nie było pieniędzy, nie było pozwoleń, ale na szczęście w Kaliszu w 1835 roku zapowiadał się drugi już z kolei zjazd cesarzy. Tak zwany zjazd cesarzy, kiedy do Kalisza przyjechał król pruski Fryderyk Wilhelm i car rosyjski Mikołaj I. No i żeby się dobrze pokazać, Kalisz wtedy się zmobilizował, znalazły się pieniądze, znalazły się pozwolenia i w bardzo krótkim czasie powstał na terenach takiego letniego teatrzyku lubiejewskiego, powstał pierwszy budynek teatralny w stylu klasycystycznym, nawiązujący do klasycystycznej zabudowy Alei Józefiny, w szczycie której tenże teatr powstał. To było idealne miejsce. Ta Aleja Józefiny, wytyczona kilkanaście lat wcześniej przez Prusaków, to była reprezentacyjna aleja prowadząca w dodatku do parku. I w związku z tym w zwieńczeniu tejże budynek teatralny idealnie się wpasowywał w ten krajobraz, a również w te artystyczne czy duchowe oczekiwania Kaliszan.
Dziś śladu po tym budynku zupełnie nie ma.
Niestety nie ma. Tu by można też troszkę teorii spiskowej przemycić, bo był to piękny teatr, jak powiedziałem, klasycystyczny. Wprawdzie drewniany, ale otynkowany, mógł, przynajmniej na starych fotografiach, mógł nawet uśpić czujność widza i uchodzić za murowany obiekt. W razie był to obiekt drewniany, wybudowany nie do końca solidnie. W związku z tym, jak całe towarzystwo się już rozjechało, to zjazdowe, to a to się podłoga zawaliła pod orkiestrą, a to gdzieś tam któraś ze ścian odpadła. Zresztą nie musiała odpadać. Taką atrakcją tego teatru, za czym pewno dzisiaj również byśmy tęsknili, to była rozsuwana tylna ściana. Wyobraźcie sobie Państwo, naturalna scenografia teatralna. Ponieważ teatr miał za sobą część parku kaliskiego, w związku z tym w niektórych przedstawieniach wystarczyło rozsunąć tą tylną ścianę i scenografia była jak najbardziej naturalna. A ta teoria spiskowa, Kaliszanie ubezpieczają teatr i po kilku latach w tajemniczych okolicznościach teatr płonie. Ale nie doszukujmy się już tam dziury w całym. 50 lat Kalisz pozostaje bez teatru i pojawia się w tym samym niemalże miejscu teatr numer 2.
Teatr numer 2 to teatr, w którym była już słynna sława Igryfy, sława poszukiwana przez Kaliszan w ubiegłym 2 lata temu. Cały Kalisz szukał zaginionej sławy.
Tak, teatr numer 2 oddany został do użytku w roku 1900. Był to z kolei teatr nawiązujący do architektury renesansowej. Twórcą projektu był taki znany architekt kaliski Józef Chrzanowski. I właśnie również w 1900 roku jako element architektury tegoż budynku na dachu znalazła się sława, niektórzy mówią Wiktoria, natomiast gdzieś w pobliżu gryfy. I to były rzeźby, jedne z wielu rzeźb sprowadzonych pod koniec XIX wieku do Kaliskiego Parku, więc tak jakby z jednej strony ozdabiały nasz teatr, ale z drugiej nawiązywały do parku, o którym nawet mówiąc o teatrze też by trzeba parę słów powiedzieć. Ale na razie jeszcze trzymajmy się tego drugiego teatru. On miał olbrzymiego pecha. Stał zaledwie 14 lat i w pamiętnym, bardzo tragicznym dla Kaliszan roku 1914 w sierpniu został przez Prusaków zniszczony. Na szczęście sława i gryfy, o których wspomniała pani redaktor, ocalały i można powiedzieć w okresie międzywojennym, kiedy odbudowywano teatr, a w zasadzie stawiano od nowa budynek teatralny numer 3, one tak jakby sfrunęły z dachu teatru i znalazły się na zapleczu teatru przy wejściu, powiedzmy, do tej nowej części parku i tam tkwiły aż do II wojny światowej.
Największe zniszczenia rzeczywiście spowodowane były I wojną światową, pamiętny 1914. Tyle nie ucierpiał Teatr Kaliski podczas II wojny światowej, ponieważ ten obecny budynek, to budynek, który przetrwał II wojnę.
Tak, ten budynek ma szczęście, stoi najdłużej chyba z tych kolejnych poprzednich budynków teatralnych, stoi już, jak dobrze policzyć, 80 parę lat. W zasadzie on został budowany troszeczkę z wykorzystaniem fragmentów teatru numer 2 już w 1920 roku, ale samo wykończenie wnętrza to z powodu jakiejś tam stosunkowo pustej kasy miejskiej przeciągnęło się aż do 1936 roku. Także tuż przed II wojną światową Kaliszanie wreszcie mogli zacząć chodzić do teatru, tak jak powiedziałem, numer 3 i chodzą do niego do dzisiaj. Czy chodzą? tu znowu taka nutka nostalgii, bo kiedy wspominamy, czy czytamy stare kroniki, stare opisy, no to właśnie te wyprawy do teatru to były świętem, to było coś w dobrym tonie. Teatr bardzo często dawał kolejne nowe premiery. Widownia licząca prawie 500 osób była bardzo często zapełniona. Chodziła młodzież, czasami na jakieś zniżkowe bilety, czasami nawet miała płacone, bo pracowała w charakterze klakierów, ale jakoś to życie teatralne się toczyło. No można by pomyśleć, czy dzisiejszy teatralny kalisz to jest ten kalisz nawiązujący do XIX-wiecznej tradycji, czy jest to zaginione miasto. Nadal na pewno niezmienny jest urok położenia Teatru Kaliskiego. Mianowicie Kaliski Teatr, chyba jak żaden inny w Polsce, no może poza Łazienkami Warszawskimi, przegląda się wodzie. Teatr Kaliski leży tuż nad Prosną. Ten boczny ryzalit obecnego budynku teatralnego wręcz przegląda się w Prośnie. Proszę sobie wyobrazić, że na tyle, że kiedy w 70-tych latach robiono album o Kaliszu, pan fotograf stanął sobie po drugiej stronie Prosny, już w Parku Kaliskim, zrobił zdjęcie, a niezbyt przykładający się widocznie do swojej pracy redaktor składający album odwrócił to zdjęcie. I w związku z tym mamy teraz takiego białego kruka, bo zdjęcie w części nakładu jest odwrócone. Teatr właściwy jest na dole, natomiast na górze znalazło się odbicie w wodzie. O czym to świadczy? O takim no naprawdę pięknym położeniu. Widzowie dzisiejsi wychodząc z teatru w zasadzie w zasięgu od razu mają park. Park, który w maju na przykład, kiedy są kaliskie spotkania teatralne, rozkwita. Kwitną kasztany, pachną kwiaty z łąk parkowych. To jest z jednej strony to miasto, które już tam w XIX wieku, czy pod koniec XVIII wieku kusiło Kaliszan, ale z drugiej strony miasto w tym sensie zaginione, że żeby tą atmosferę jakby odnaleźć, to trzeba to poczuć.
Przystanek Kultura.
Opowieść Piotra Sobolewskiego o Kaliskim Teatrze kończy to wydanie Przystanku Kultura. Program realizował Krzysztof Jankowski, a do jutra żegna się Maciej Kucharski. Podobno wymarzona śmierć dla aktora to pożegnanie ze światem na deskach teatru. O takim odejściu marzy Dalida, która chce umrzeć na scenie i to w blasku reflektorów.